Veni lumen cordium.
Veni lumen cordium.
Beten wir voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.
Bitten wir um die Gnade des Herrn für deine Kirche auf der ganzen Erde. Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.
Obdarz nas wszystkich tutaj zgromadzonych żarliwą wiarą. Prosimy Cię, Panie, Veni Sancte
Spiritus.
On se persécute à cause de son nom. Prions le Seigneur, Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.
Por los cristianos, por los creyentes del pueblo de Israel, del Islam y del hinduismo, invoquemos al Espíritu.
Licht und Träger des Lichts, Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.
Na początku naszej katechezy prosimy o potrzebne dary Ducha Świętego. Duchu Święty, który jesteś światłością, Duchu Święty, który jesteś nauczycielem, Duchu Święty, który jesteś pocieszycielem, prosimy, wstąp do naszego życia. Dotknij naszego serca. Udziel nam potrzebnych darów, abyśmy w naszej codzienności, abyśmy w naszym życiu, abyśmy w splocie wydarzeń i spotkań z drugim człowiekiem zawsze potrafili odważnie przyznawać się, że należymy do tego, którego królestwo nie jest z tego świata. Abyśmy poprzez swoje słowa, poprzez swoje uczynki byli żywym świadectwem przynależności do Jezusa Chrystusa. Przybądź, Duchu Święty. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego. Zatrzymujemy się przy nauczaniu Kościoła, które zawarte jest na kartach katechizmu. A czynimy to wszystko po to, aby nasza więź przyjaźni z tym, który oddał za nas życie na drzewie krzyża, abyśmy życie w obfitości mieli, a w zmartwychwstaniu podarował nam nadzieję na życie wieczne, aby więź z Jezusem Chrystusem była silniejsza, pielęgnowana w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia. Dzisiaj rozpoczynamy tematy dotyczące innych celebracji liturgicznych. W ostatnim czasie dokonywaliśmy refleksji związanej z poszczególnymi sakramentami Kościoła, mówiąc o roli i znaczeniu sakramentów w życiu każdego człowieka. Jest to część katechizmu zatytułowana Celebracja Misterium Chrześcijańskiego. I w tej części po rozważaniach związanych z poszczególnymi sakramentami odnajdujemy rozdział czwarty zatytułowany Inne celebracje liturgiczne. Dzisiejszy temat sakramentalia. czym są sakramentalia. Numer 1667 z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Święta Matka Kościół ustanowił ponadto sakramentalia. Są to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. O tym przypomniał nam Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium. Cechy charakterystyczne sakramentaliów. Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. Według decyzji duszpasterskich biskupów sakramentalia mogą odpowiadać potrzebom, kulturze i historii ludu chrześcijańskiego, określonego regionu lub epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy określony znak, jak nałożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą, znaki przypominające chrzest. Sakramentalia wynikają z kapłaństwa chrzcielnego. Każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być błogosławieństwem i by błogosławić. Dlatego świeccy mogą udzielać pewnych błogosławieństw. Im bardziej jakieś błogosławieństwo dotyczy życia eklezjalnego i sakramentalnego, tym bardziej jego udzielanie jest zastrzeżone dla wyświęconych szafarzy, biskupów, prezbiterów lub diakonów. Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła. Uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią. Prawie każde wydarzenie życia uwiernych, odpowiednio uosobionych, zostaje uświęcone przez łaskę Bożą płynącą z paschalnego misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią moc wszystkie sakramenty i sakramentalia. Prawie każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zmierzać do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga. Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw błogosławieństwa osób, posiłków, przedmiotów, miejsc. Każde takie błogosławieństwo jest uwielbieniem Pana Boga i modlitwą o Jego dary. W Chrystusie chrześcijanie są błogosławieni przez Boga Ojca wszelkim błogosławieństwem duchowym. Dlatego Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imienia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak Krzyża Chrystusa. Niektóre błogosławieństwa mają charakter stały. Ich skutkiem jest poświęcenie pewnych osób Bogu oraz zastrzeżenie pewnych przedmiotów i miejsc do użytku liturgicznego. Wśród błogosławieństw osób, których nie należy mylić ze święceniami sakramentalnymi, znajduje się na przykład błogosławieństwo opata lub księni klasztoru, konsekracja dziewic i wdów, obrzęd profesji zakonnej, błogosławieństwo dla pełnienia pewnych posług w Kościele, lektorów, akolitów, katechistów. Jako przykład błogosławieństwa dotyczącego przedmiotów można wymienić poświęcenie kościoła lub ołtarza, błogosławieństwo świętych olejów, naczyń, szat liturgicznych, dzwonów itd. Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści złego i uwolnienia od jego panowania, nazywa się to egzorcyzmem. praktykował go Jezus, a Kościół od niego ma władzę i zadanie wypowiadania egzorcyzmów. W prostej formie egzorcyzm występuje podczas celebracji chrztu. Egzorcyzm uroczysty, nazywany wielkim, może być wypowiadany tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. W tej materii należy postępować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez Kościół norm. Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu, mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył swemu Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest przypadek chorób, zwłaszcza psychicznych, których leczenie należy do nauk medycznych. Przed podjęciem egzorcyzmu należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność złego, a nie o jakąś chorobę psychiczną. Religijność ludowa. Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów, katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to cześć oddawana relikwią, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki i tym podobne. Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują. Biorąc zatem pod uwagę czasy liturgiczne, należy te nabożeństwa tak uporządkować, aby były zgodne ze świętą liturgią, bo z niej niejako wypływa i do niej wiernych prowadziły. Liturgia bowiem ze swej natury znaczenie je przewyższa. Konieczne jest rozeznanie duszpasterskie, by podtrzymywać i wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności, oraz kierować je do głębszego poznania misterium Chrystusa. Praktykowanie tych form pobożności podlega trosce i osądowi biskupów oraz ogólnym normom Kościoła. Religijność ludowa w swej istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. Mądrość katolicka ludu odznacza się zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej. W ten sposób dochodzi do twórczego połączenia elementu boskiego i ludzkiego. Chrystus i Maryja, Chrystusa i Maryi, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, osoby i społeczności, wiary i ojczyzny, rozumu i uczucia. Mądrość ta jest humanizmem chrześcijańskim, który podkreśla z mocą godność każdej osoby ludzkiej jako dziecka Bożego. Ustanawia podstawowe braterstwo, uczy spotkania z naturą i zrozumienia, czym jest praca, daje motywację życia w radości i pogodzie ducha, nawet wśród trudów życia. Mądrość ta jest dla ludu podstawą rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie ocenić, kiedy Ewangelia zajmuje w Kościele pierwsze miejsce, a kiedy usuwają i zagłuszają ją inne sprawy. Drodzy Państwo, w kolejnych katechezach mówić będziemy o pogrzebie chrześcijańskim. Dzisiaj o sakramentaliach, o religijności ludowej, o różnych formach sakramentaliów. Właściwa współpraca człowieka z Bogiem w drodze do zbawienia domaga się pełnego zaangażowania i właściwego rozumienia. Ten dobrze sprawuje liturgię, kto ją najpierw dobrze zrozumie. Dlatego poprzez te wyjaśnienia, czym są sakramentalia, jak działają i kto je może celebrować, trzeba rozbudzać w sobie przeświadczenie, że posługiwanie się nimi pozwala właściwie przyjąć dary Boże, a tym samym wzrastać w osobistym uświęceniu. Wezwanie świętego Pawła do życia prawdziwie oddanego Bogu przypomina w tym względzie wciąż aktualną zachętę. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Sakramentalia w życiu chrześcijańskim. Ten temat rodzi wiele pytań, które domagają się wyjaśnienia. I tą drogą idzie także katechizm Kościoła katolickiego od postawienia tego ważnego, wyjaśniającego pytania. Czym są sakramentalia? W 1667 numerze katechizmu Kościoła katolickiego wspólnota Kościoła podejmuje to zagadnienie, mówiąc, że w odróżnieniu od siedmiu sakramentów ustanowionych przez Jezusa Chrystusa, sakramentalia ustanawia Święta Matka Kościół i rozróżnia wśród nich konsekrację, poświęcenia, błogosławieństwa, egzorcyzmy, formy pobożności wiernych i religijności ludowej oraz obrzędy pogrzebowe. Głównym zadaniem sakramentaliów jest dzieło uświęcenia, posług podejmowanych przez wiernych w Kościele dla zrealizowania misji powierzonej przez Chrystusa, stanów życia, na przykład profesji rad ewangelicznych, konsekracji dziewic, kapłaństwa, małżeństwa i rodziny, różnych okoliczności życia chrześcijańskiego, które trzeba przeżyć, postępując zgodnie z wolą Boga dla osiągnięcia życia wiecznego, użytkowych rzeczy potrzebnych człowiekowi w jego życiu. Jak z tego wynika, sakramentalia w świadomości teologicznej Kościoła stanowią bardzo szeroką grupę obrzędów. W naszych czasach na nowo odkrywa się ich wartość. Stąd pragnienie, aby stały się one doświadczeniem ludzi, które obejmuje wszystkie dziedziny i okoliczności życia. Uwzględnienie potrzeb doczesnych i wiecznych ludzi wierzących jest konieczne dla trafnego przystosowania celebracji sakramentaliów do warunków życia w obecnych czasach. Stąd, i o tym przypomina katechizm, rozeznaniu duszpasterskiemu biskupów pozostawiono decyzję o dokonaniu adaptacji nowych obrzędów uwzględniających zapotrzebowanie kościołów lokalnych. Te założenia i uwzględnienie konkretnego adresata sakramentaliów pozwalają dostosować się do kultury ich uczestnika. Natomiast dopełnieniem całościowego ujęcia jest zwrócenie uwagi na historię ludu chrześcijańskiego, który odkrywa pełną panoramę realizującego się zbawienia. Sakramentalia, jak przypomniał katechizm, nie są źródłami łaski, tak jak sakramenty, ale do jej przyjęcia przygotowują, ponieważ i one wypływają z misterium paschalnego. Sakramenty przyjmujemy w decydujących momentach życia. Błogosławieństwa natomiast przedłużają te sakramentalne spotkania z Bogiem na wszystkie okoliczności życia. Budzi to przekonanie u wierzących, że gdziekolwiek są i cokolwiek dobrego robią, zawsze towarzyszy im błogosławieństwo. Takie przeświadczenie domaga się przyjęcia odpowiedniej postawy, która dysponuje do udziału w modlitwie Kościoła. Domaga się ona złożenia ofiary z własnego czasu, obecności przed Bogiem, wysiłku podjętego dla Niego, modlitwy i oddania Mu swego serca. To wewnętrzne uformowanie człowieka dobrze przygotowuje do owocnej współpracy z łaską, która uświęca. Jej dalszym rozwinięciem jest uwielbienie Boga i objęcie nią wszystkich chwil życia człowieka. Przejawia się to w wysiłku, jaki podejmuje Kościół dla wychwalania Boga przez jak najliczniejsze wydarzenia ludzkiej codzienności. Nie poprzestaje na upraszaniu łaski w szczególnych okolicznościach życia wierzących. Stara się uobecniać je przez błogosławieństwa rzeczy i miejsca związane z ludzką działalnością, udziałem w liturgii czy wyrażaniem własnej pobożności. Błogosławieństwa otwierają szeroką grupę sakramentaliów. Są to obrzędy oparte na modlitwie nad osobą lub rzeczą, celem napełnienia ludzi przez Boga. Wszelkim błogosławieństwem duchowym w Jezusie Chrystusie, w którym otrzymali zbawienie. W nawiązaniu do tego Kościół w celebracji błogosławieństwa przyzywa imienia Zbawiciela i czyni znak krzyża. Mogą dotyczyć one osób, posiłków, przedmiotów, miejsc. Ponadto różnią się między sobą co do trwałości swoich skutków. Według tego kryterium mamy błogosławieństwa ustanawiające i upraszające. Ustanawiające. Poświęcające pewne osoby, błogosławieństwa opata, ksieni, konsekracja dziewic, obrzęd profesji zakonnej, błogosławieństwo dla pełnienia pewnych posług w kościele, lektorów, akolitów, katechistów. I przeznaczają do wyłącznego użytku liturgicznego niektóre przedmioty i miejsca. Zalicza się do nich poświęcenie kościoła, ołtarza, błogosławieństwo świętych olejów, naczyń, szat liturgicznych, dzwonów. Ze względu na swój charakter zasady są niepowtarzalne. Drugą grupą błogosławieństw upraszających stanowią błogosławieństwa, egzorcyzmy i obrzędy pogrzebowe. Błogosławieństwa osób Kościół uprasza Bożej pomocy, na przykład dla małżonków, dzieci, uwzględnia różne okoliczności ich życia, błogosławieństwo chorych, pielgrzymów, domów, szkół, szpitali, obiektów sportowych, błogosławieństwo posiłku. Błogosławieństwa przedmiotów. Kościół w tych obrzędach zwraca się do Boga o wsparcie dla wiernych, którym będą one służyły w celu pogłębienia ich pobożności. Chociażby błogosławieństwo różnego rodzaju dewocjonaliów. Egzorcyzmy to obrzędy, które dzięki modlitwie mają na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi. Ta praktyka na wzór postępowania Chrystusa została zachowana w Kościele. Ze względu na różną formę celebracji rozróżniamy egzorcyzmy uroczyste i tak jak przypomnieliśmy przewodniczy im prezbiter za zezwoleniem biskupa, przed ich zastosowaniem należy wcześniej wykluczyć możliwość występowania choroby psychicznej. I egzorcyzmy proste, na przykład ten egzorcyzm, którego doświadczamy w sakramencie Chrztu Świętego. Skutki duchowe sakramentaliów. Osiąga się je w oparciu o modlitwę wspólnoty Kościoła, której często towarzyszy jakiś określony znak. Na przykład nałożenie ręki, któremu towarzyszy modlitwa wypraszająca łaski. Znak krzyża przypominający misterium paschalne, dzięki któremu dokonało się zbawienie. Pokropienie wodą święconą, co nawiązuje do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego i zobowiązań z nim związanych. I jeszcze jedno przypomnienie, kto może być szafarzem sakramentaliów. Każdy, kto przyjął sakrament Chrztu Świętego, może je celebrować na mocy kapłaństwa powszechnego. Pismo Święte w wielu miejscach mówi o tym, iż człowiek obdarowywany jest błogosławieństwem przez Pana Boga i staje się błogosławieństwem dla innych. Równie liczne fragmenty wzywają ochrzczonych, aby błogosławili wszystko, czego doświadczają oraz by to błogosławieństwo stawało się podstawą budowania w oparciu o miłość Boga. Kodeks prawa kanonicznego szerzej przedstawia to zagadnienie i podaje zasady szczegółowe. szafarzem powinien być duchowny wyposażony w odpowiednią władzę ze względu na charakter poszczególnych sakramentaliów. Niektóre z nich zastrzega się papieżowi, inne biskupom, jeszcze inne kapłanom czy diakonom. Według przepisów prawa kanonicznego i ksiąg liturgicznych są sakramentalia, których mogą udzielać według rozeznania ordynariusz miejsca bądź też osoby świeckie. Zawsze obowiązuje zasada, że im bardziej dane sakramentalia dotyczą całej wspólnoty wierzących Kościoła, tym właściwsze jest, aby przewodniczył ich celebracji obecny w zgromadzeniu wyższy duchowny. Drodzy Państwo, te zagadnienia to bardzo ważny element naszego uczestniczenia w życiu Kościoła, sakramentalia. Cały kontekst historii naszego życia, tego życia, który ma swój początek, ma swój bieg, ma swój koniec, który jest narodzinami w nowej jakości życia. No bo zostaliśmy stworzeni, zaproszeni do tego, aby być dziećmi Boga. Idę przygotować wam miejsce w domu mego Ojca. Jest miejsc wiele. W tej perspektywie przeżywania swojego życia w kierunku pielgrzymki, której celem jest niebo, sakramentalia w całej rozciągłości pomagają nam pielęgnować naszą przyjaźń z tym, który jest sensem i celem naszego życia. W różnego rodzaju okolicznościach, spotkaniach, wydarzeniach naszej codzienności poprzez sakramentalia przyzywamy obecności tego, który z miłości do człowieka umarł i zmartwychwstał. Tego, który jest początkiem i końcem. Tego, który jest Panem życia i śmierci. I tego, który jest w stanie nadać właściwy sens naszemu życiu. Stąd tak ważną rolę odgrywają sakramentalia, które stają się źródłami zacieśnięcia więzi przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Trzeba nam, drodzy Państwo, bardzo często powracać do tych momentów, które stają się także fundamentem przygotowującym nas do różnego rodzaju wydarzeń. Myślę także w kontekście sakramentów, które są związane z bardzo ważnymi etapami naszego chrześcijańskiego życia. I to, o czym mówiliśmy, cała bogata, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, oferta sakramentaliów staje się dla nas takim kołem ratunkowym rzuconym przez wspólnotę Kościoła, abyśmy w tych mirażach współczesnego świata, w narzucanych człowiekowi różnego rodzaju zgubnych ideologiach, nie utopili szczęścia swojego życia. Abyśmy zawsze potrafili trzymać właściwy kierunek, abyśmy nie tracili ze swoich oczu celu, który został nam wyznaczony i do realizacji którego zostaliśmy zaproszeni przez samego Pana Boga. Niech to, o czym mówiliśmy, będzie scenariuszem także naszego życia indywidualnego, scenariuszem życia naszych rodzin. Te błogosławieństwa rodziców w postaci krzyżyka składane na czołach dzieci. Ile one wypraszają potrzebnych łask, dodają siłę, zapraszają Boga samego do ludzkiego życia. Potrzeba nam ożywić w sobie to pragnienie, aby nasze życie nie tylko od czasu do czasu, od niedzieli do niedzieli, od święta do święta, ale w całej swojej rozciągłości składającej się z poszczególnych minut, godzin, dni, tygodni, było jednym wielkim spotkaniem z Panem Bogiem. Jak przypomniał nam to katechizm Kościoła katolickiego na mocy sakramentu Chrztu Świętego, wiele z tych sakramentaliów, w tym także te niektóre błogosławieństwa, modlitwy zanoszone siłą wspólnoty Kościoła, także są wezwaniem do realizacji w życiu ludzi świeckich na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Błogosławienie, bycie błogosławieństwem dla innych, modlitwa przed posiłkiem, Ileż jest tych zagadnień, w kontekście których trzeba postawić sobie bardzo konkretne pytanie, jak wygląda moje życie indywidualne w kontekście relacji z Panem Bogiem, jak wygląda życie mojej rodziny, jak wygląda życie mojej ojczyzny. Pełnimy różnego rodzaju misje, pełnimy i realizujemy różnego rodzaju powołania. To nie wystarczy tak od czasu do czasu, od święta do święta, ale trzeba w całej rozciągłości naszego życia mieć wzrok skierowany ku temu, który jest źródłem naszego życia, ku temu, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. I tej pielęgnacji mają służyć także sakramentalia. Sakramentalia, które są dla nas źródłem potrzebnej siły, potrzebnej w różnych okolicznościach naszego życia.